Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Kasia Wojtasik. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Tu Nauka, w którym znowu przyglądamy się zapachom, ale z zupełnie innej perspektywy. Poprzednio gościła u nas dr Ewelina Wnuk, która na co dzień bada język ludu Mani i okazuje się, że w przypadku tej kultury określeń na zapachy i wszystko to, co związane z woniami, jest dużo więcej niż w zupełnie innych językach, choćby europejskich. O tym, co niosą ze sobą te różnice w zasobie słów, rozmawiałyśmy, ale też o tym, co jest pierwsze, język czy rzeczywistość, którą opisuje. Dziś zupełnie inna perspektywa. Będziemy z jednej strony mówili o tym, co dzieje się w laboratoriach, w próbówkach i fiolkach naukowców w Polsce i w Słowenii, a z drugiej te chemiczne badania są ściśle związane z dziedzictwem kulturowym. Posłuchacie o tym, jak pachną zabytki.
Tu Nauka.
Profesor Tomasz Sawoszczuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A rozmawiać będziemy o odotece, czyli pierwszej na świecie i powstającej bibliotece zapachów zabytków. I tutaj może już się pojawić takie pierwsze wow, jak to zapachy i jak to zabytki. Do samego słowa biblioteka i tego, jak będzie wyglądała, czy też nie wyglądała, przejdziemy za moment. Jak rozumieć te zapachy zabytków?
Tutaj skupiamy się przede wszystkim na zabytkach, które mają bardzo duże znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. I one zazwyczaj ze względu na swoją wartość są oczywiście eksponowane w muzeach wewnątrz gabry. W związku z tym osoby zwiedzające, a przede wszystkim osoby niewidome, nie mogą poczuć zapachu tego obiektu. Stąd wpadliśmy na pomysł, żeby ten zapach jak najbardziej zbadać, zanalizować, zobaczyć z jakich składników ten zapach się składa, a następnie odtworzyć go tak, żeby mógł być w jakiś sposób udostępniony właśnie zwiedzającym. Oczywiście będziemy odtwarzać te zapachy przy wykorzystaniu związków chemicznych, substancji, które są absolutnie bezpieczne zarówno dla zwiedzających, jak i innych obiektów eksponowanych w danym miejscu.
Czyli ta dostępność, myślę, choćby o wspomnianych osobach niewidomych, leży u podstaw pomysłu na odotekę?
Tak właśnie. Chcieliśmy przede wszystkim, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, udostępnić zwiedzającym zapach obiektu, którego poczuć jak gdyby na co dzień nie muszą. Jednocześnie tutaj dbamy oczywiście o pamięć zapachową dla przyszłych pokoleń. Chcemy, żeby ktoś, kto za 100 lat zada sobie pytanie, okej, jak 100 lat temu pachniała dama z gonostajem, znalazł odpowiedź właśnie w naszej odotece na to pytanie.
Czyli łapiemy taką pocztówkę z 2023 albo nie wiem, drugiego czy też czwartego roku zapachową? Czy ta dama z gronostajem wspomniana ma swój stały zapach?
Na pewno nie ma stałego zapachu, ponieważ wiadomo z historii, że była eksponowana w różnych miejscach, w różnych pomieszczeniach, w różnych krajach. Wiemy, że przechodziła różne zabiegi konserwatorskie i te wszystkie wydarzenia i miejsca oczywiście miały wpływ na jej zapach, który my spotykamy tu i teraz.
A czy zależy Państwu na odtworzeniu receptur, czy możemy też te zapachy jakoś, niezależnie od tego, z czego się składają, z takiej perspektywy mikrobiologicznej, ponazywać? To znaczy, czym pachną zabytki, jak pachną? Czy to będą jakieś substancje, które je konserwują, czy też inne związane z metodą, jaką powstawały?
Znaczy tutaj w tym przypadku bardziej będzie to podejście oczywiście chemiczne i będziemy używać jak gdyby analiza chemiczna w układzie chromatograf gazowy, spektrometr masowy pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie z jakich składników pierwszych, czyli pojedynczych substancji składa się ten zapach złożony danego obiektu i na tej podstawie jakby uzyskamy rzeczywiście przepis na to w jakich ilościach, jakie substancje musimy użyć i zmniejszać, żeby odtworzyć ten oryginalny zapach obiektu, w sensie oryginalny ten, który znamy w dniu dzisiejszym.
Co jeszcze poza damą? Jakie inne zabytki polskie i słoweńskie, bo wiemy, że to jest też drugi ważny kraj w tym projekcie, będą zbadane i zdokumentowane?
Tak, projekt jest bilateralny, więc tutaj będzie badanych 5 wybranych obiektów po stronie słoweńskiej. Po polskiej stronie również to będzie między innymi hołd pruski, przy czym tutaj nie biegniemy myślami do obrazu, który jest w sukiennicach wystawiany. Chodzi nam o sam akt podpisany przez króla polskiego i przez głowę zakonu krzyżackiego. Jest to dokument na pergaminie z pieczęciami woskowymi, także też tutaj spodziewamy się odtworzenia dość ciekawych zapachów. Wśród naszych obiektów mogę też wymienić balsam do ciała z początku XX wieku. który był wyprodukowany w krakowskiej firmie Miraculum. Balsam ten był reklamowany m.in. przez Hankę Odonówną oraz przez ówczesną Miss Polski. Natomiast balsam ten wygrał konkurs na jeden z najlepszych kosmetyków w trakcie wystawy paryskiej w tym okresie.
Użył pan skomplikowanej nazwy analizy, dzięki której te zapachy zostaną zbadane. Czy możemy ją przybliżyć, jakoś wyjaśnić? Jak, na czym polega to łapanie zapachów zabytków i ich odtwarzanie?
Czyli na miejscu, gdzie dane obiekt jest eksponowany. Przechodzimy do tego miejsca z tak zwaną rurką sorpcyjną. Jest to dosłownie 10-centymetrowa rurka wypełniona w środku tak zwanym sorbetem, czyli substancją, która jest w stanie wyłapać na swoją powierzchnię zapach, który otacza tę substancję. Następnie taką rurkę zamykamy jej końce i przynosimy do laboratorium, gdzie umieszczamy rurkę w tak zwanym desorberze termicznym. On pozwala nam podgrzać tą rurkę, w związku z tym te związane zapachy na powierzchni sorbenta są uwalniane i porywane strumieniem gazu, w tym przypadku jest to hel, który znamy m.in. właśnie z napełniania balonów. Ten hel porywa nam ten zapach złożony do tak zwanego chromatografu gazowego. Jest to skrzynka, mogę powiedzieć obrazowo, o wymiarze pół na pół metra, w której we wnętrzu znajduje się tak zwana kolumna chromatograficzna i tam na jej początek trafia właśnie ten złożony zapach, który uwolniliśmy z rurki. Hel przepycha, jak gdyby wymusza przejście tej mieszaniny substancji zapachowych przez kolumnę i w trakcie właśnie tego przejścia przez kolumnę na podstawie różnego działania z powierzchnią tej kolumny substancje, które na początku są złożone i zmieszane jako zapach, są rozdzielane na substancje tak zwane pierwsze, czyli każda z tych substancji, która była w składzie tej mieszaniny, jest teraz osobno, opuszcza kolumnę osobno, rozdzielona od reszty. I to w trakcie opuszczania kolumny część tej substancji jest wysyłana do tak zwanego spektrometru masowego. To kolejna skrzynka, która pozwala nam zidentyfikować, czyli nazwać tą substancję chemiczną, powiedzieć, co to jest dokładnie za substancja chemiczna. Natomiast druga część tej próbki, tej substancji po rozdzieleniu trafia do tak zwanego portu olfaktometrycznego, gdzie osoba odpowiednio przetrenowana, nauczona, siedzi z nosem dosłownie włożonym do portu olfaktometrycznego, ma przed sobą tak zwany słownik zapachu i nazywa zapach, który właśnie teraz opuścił kolumnę chromatograficzną, czyli mamy taką analizę czysto techniczną poprzez właśnie zastosowanie chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym, ale mamy też ten czynnik ludzki, który bada ten zapach, w tym przypadku na przykład damy z Bernstein, czyli ludzki nos, który jest odpowiednio przetrenowany i jego właściciel, który posługuje się odpowiednim słownikiem zapachów tak naprawdę.
Czy mam to też rozumieć jako taką recepturę? To znaczy, gdybyśmy chcieli potem na podstawie pańskich badań stworzyć choćby perfumy o zapachu damy z gronostajem, to będzie to możliwe?
Będzie to możliwe i po to jest właśnie ta przystawka olfaktometryczna, żebyśmy pewni, żebyśmy byli pewni, że odtworzony zapach jest bardzo zbliżony do zapachu oryginalnego. Tutaj też będziemy wykorzystywali współpracę z tak zwanym panelem ekspertów. Są to osoby, które od wielu lat zajmują się badaniem zapachów, również też nieprzyjemnych, czyli odorów. I takie osoby na pewno pomogą nam potwierdzić, czy odtworzony zapach jest zapachem bardzo bliskim oryginalnemu, czy też musimy jeszcze coś poprawić w naszej recepturze.
To jak ten hołd pruski pachnie? Jak powiedział pan odór, to uśmiechnęłam się trochę, bo wyobrażam sobie jakiś, nie wiem, zapach zbliżony do kurzu, a to może nie zawsze jest woń przyjemna w kontekście zabytków.
Możemy sobie wyobrazić takie obiekty zabytkowe, na przykład jakieś takie obiekty rzemiosła regionalnego, które niekoniecznie muszą mieć zapach przyjemny. Hołd pruski to jest pergamin, więc tutaj będziemy mieli zapach pergaminu, wyprawionej skóry. No i oczywiście tutaj główny jednak czynnik zapachowy, który będzie decydował o jakby zapach obiektu, to będą te pieczęcie woskowe, które są dołączone do obiektu tak naprawdę. Zgadzam się jak najbardziej, możemy sobie wyobrazić również obiekty, które mają nieprzyjemne zapachy, tak, ze względu na rodzaj materiału, który został wykorzystany przy jego produkcji. I tutaj być może, nie jestem w stanie do końca teraz odpowiedzieć na to pytanie, ale być może mamy wśród wytypowanych obiektów również współczesne odlewy polimerowe szapocznikowej i tutaj możemy się spodziewać, że te zapachy plastiku, polimeru, niekoniecznie będą przyjemne.
Na hasło biblioteka zapachów, zabytków, ja się zatrzymuję jednak na tym członie biblioteka, możemy sobie wyobrażać jakieś gmachy, albo co najmniej fiolki z tymi aromatami, a wnioskuję z pana wypowiedzi, że to raczej zapisy, coś jakby baza danych.
Tak, będzie to baza danych, nie będą to jakby fiolki, o których pani wspomniała, czy też właśnie flakoniki z perfumami, które będzie można rozpylać. Będzie to baza danych o zapachu obiektu zabytkowym, przy czym nie będzie to sama recepta na odtworzenie zapachu obiektu. Do każdego obiektu będzie dołączona informacja historyczna o tym obiekcie, czyli wszelkie informacje, jakie kuratorzy są w stanie w muzeum zdobyć na temat danego obiektu, całej jego historii będą tam również zdeponowane, ale również ta cała otoczka właśnie zapachowa, która towarzyszy obiektowi, czyli wszystkie miejsca, czynności, mówimy głównie o czynnościach konserwatorskich, które miały wpływ historycznie na zapach danego obiektu. Czy to będzie tak naprawdę baza danych o obiekcie, o jego kontekście historycznym, o jego kontekście zapachowym, plus przepis na odtworzenie zapachu obiektu.
A widzi pan szansę na jego takie realne potem funkcjonowanie w muzeach? Tutaj mamy 10 obiektów, ale choćby i te 10, czy będzie szansa stanąć obok damy z gronostajem i ją poczuć?
Tak jak najbardziej, tak jak podkreślałem, będziemy używać substancji chemicznych, które są bezpieczne dla ludzi oraz innych obiektów. Dodatkowo po skomponowaniu danego zapachu będziemy przeprowadzać tak zwane audio testy. One pozwolą nam potwierdzić, czy odtworzona mikstura zapachowa jest bezpieczna dla innych obiektów, czy też nie. Natomiast cały czas zastanawiamy się nad formą rozpylania tego zapachu w pobliżu obiektu. Jest już kilka muzeum, w tym jedno w Londynie, które zdecydowały się właśnie na urozmaicenie zwiedzania poprzez dołączenie czwartego czynnika, uruchomienie czwartego zmysłu, jakim jest węch w tym przypadku.
To proszę nam jeszcze powiedzieć, co tam w Lublanie i w Słowenii, jakie obiekty tam właśnie są opracowywane?
Partnerzy ze Słowenii jako główny obiekt wybrali tutaj tabakierę. To jest tabakiera Preissnera, jest to ich wieszcz narodowy, między innymi autor tekstu do hymnu narodowego. Następnie zdecydowała się również na zbadanie zapachu mumii, którą przechowują u siebie w muzeum. Między innymi również duża pieczęć woskowa Marii Teresy Habsburg oraz jako obiekt współczesny strona słoweńska wybrała tutaj do odtworzenia zapachu krzesło, które zostało zaprojektowane w latach 70. Jego design jest bardzo znany w całym świecie, między innymi jedno z tych krzeseł jest eksponowane w Metropolitan Museum w Nowym Jorku i dla nich ten obiekt właśnie też stanowi takie duże znaczenie, jeśli chodzi o słoweńskie dziedzictwo narodowe.
Sporo w naszej rozmowie czasu przyszłego. Mówimy, że coś będzie, więc chciałam jeszcze, żeby pan podsumował, na jakim etapie jest odoteka i jej powstawanie.
Jeśli chodzi o naszą stronę, jesteśmy w zasadzie po zakończeniu badań zapachu dane z Gronstajem. Mamy jeszcze kilka analiz do wykonania. To będzie zakończone w przeciągu 2-3 tygodni. Natomiast strona słoweńska też już zbadała flakon zabytkowych perfum z początku XX wieku. Jest to również przez nich obiekt włączony do projektu.
Mówił profesor Tomasz Sawoszczuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który koordynuje polską część prac nad odoteką. Teraz połączenie nosa i mózgu. Posłuchajcie o tym, jak zapachy sprawiają, że w naszej głowie pojawiają się konkretne miejsca i, mówiąc wprost, przywołują czasami pewne wspomnienia. Ten mechanizm wyjaśni profesor Ewa Czerniawska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
To jest w literaturze fachowej psychologicznej określone jako efekt Prusta. Na cześć pewnej sceny z pierwszego tomu W poszukiwaniu straconego czasu, kiedy to narrator wziął do ust magdalenkę namoczoną w herbacie i przywołał wspomnienie. Ale Prust nie był pierwszym literatem, który to opisał. W jego W poszukiwaniu straconego czasu odwołań do tego, że zapachy mogą przywoływać dawne wspomnienia, jest kilka, czyli nie można powiedzieć, że cały czas tylko się tym zajmował. Ponadto to wspomnienie nie dotyczyło jednorazowego zdarzenia, tylko powtarzalnego, oczywiście jakoś tam nasyconego emocjonalnie, bowiem mu się przypominały niedzielne poranki w Combray, kiedy ciotka Leonia maczała magdalenkę w herbacie i jemu jako małemu chłopcu dawała do ust. No ale dobrze, Marcel Proust został tak uhonorowany. I teraz, czy rzeczywiście zapachy mają taką moc, że mogą służyć jako dobre wskazówki pamięciowe? Tak, ale Dotyczy to wspomnień przede wszystkim autobiograficznych, czyli z naszego własnego życia i nasyconych emocjonalnie. Dlatego czasami w badaniach nie stwierdzamy, żeby tak było, że dajemy komuś coś do powąchania, a on mówi nie, nic mi się, z niczym mi się to nie kojarzy. To jest jeden problem, że akurat może być tak, że żadne zdarzenie ważne dla tej osoby nie było skojarzone z zapachem. A druga rzecz, że często te zapachy, o których ludzie mówią, to nie jest taki pojedynczy zapach, tylko pewien zespół zapachów typu Boże Narodzenie u dziadków, wakacje nad morzem. No, jest tam jakaś dominująca nuta, oczywiście mamy co do tego pewność, ale to nie jest taki jeden zapach, który my jesteśmy w stanie to pstryk sobie odtworzyć. Oczywiście możemy próbować, ja tutaj mam na przykład zapach czystego prania albo zapach nieba, cokolwiek by to miało znaczyć. No, zapach czekolady jest bardziej wyrazisty i taki bardziej typowy, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na fakt, że zapach kawy zawiera, jak się szacuje, od 500 do nawet 750 różnych substancji wonnych, no to szapoba. I teraz krótko podsumowując to, co powiedziałam. Tak, zapachy mogą przywoływać wspomnienia nasycone emocjonalnie, oddalone w czasie, dawne. Jeżeli dane zdarzenie miało dla nas znaczenie emocjonalne, towarzyszył mu zapach, a potem ten zapach się pojawia ponownie. Dlaczego? A tu musimy sięgnąć trochę głębiej do mózgu, mianowicie do układu limbicznego. W układzie limbicznym, a przede wszystkim w hipokampie i ciałach migdałowatych, zbiega się przetwarzanie trzech, można powiedzieć, rodzajów informacji: zapachów, emocji oraz konsolidacji i przywoływania śladów pamięciowych. Zatem można powiedzieć, że jeżeli zapach był powiązany z jakimś wspomnieniem emocjonalnym, to mamy do czynienia z takim nasileniem pobudzenia układu limbicznego, co może ułatwić przywołanie wspomnienia.
Zapach jako nośnik pamięci, to przed chwilą, a jeszcze wcześniej zapach jako jedna z cech dzieł sztuki, choćby Damy z Gronostajem, której woń próbują złapać i zapisać w formie receptur naukowcy z Polski i Słowenii w projekcie Odoteka. Kasia Wojtasik, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.